Słuchasz polskiego programu SBS.
Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z panem Stanisławem Leszczyńskim, znawcą rynków finansowych, wykładowcą na Uniwersytecie Canberra University Business School. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry, witam uprzejmie.
W ostatnim czasie doszło do historycznego spotkania między władzami Stanów Zjednoczonych i Chin. Spotkanie odbyło się na terytorium Stanów Zjednoczonych na Alasce. Niektórzy komentatorzy mówią, że spotkanie jest przełomowe, że oznacza to, że jest dobra wola ze strony Chin, aby te relacje chińsko-amerykańskie odbudować. Niektórzy mówią, że właściwie nic z tego spotkania nie wynika. Podobno Amerykanie uwarunkowali swoje dobre relacje z Chinami pod względem relacji Chin z Australią. Co pan sądzi na temat ostatnich rozmów na linii Waszyngton-Pekin?
Jest to pierwsze zaproszenie administracji Bidena, żeby porozumieć się z Chińczykami. Tak jak pani słusznie wspomniała, jest zainteresowanie obu stron. Administracja Bidena chce zmienić swoje podejście, jeżeli chodzi o relacje z Chinami. No, a Chińczycy są zainteresowani wymianą handlową i zmienieniem tych barier i taryf celnych, które nałożyła poprzednia administracja prezydenta Trumpa. Z punktu widzenia Australii, no, administracja Bidena podkreśla, że jeżeli chodzi o relacje z Chinami, interesują ją trzy rzeczy. Wymiana handlowa, inwestycje, podejście do sojuszników, no i prawa człowieka. No i ten drugi aspekt, to podejście do sojuszników, chodzi tu o to między innymi, jeżeli chodzi o Australię, że my mamy taryfy celne znacznie podniesione, różnego rodzaju opłaty celne też znacznie podniesione. I tak jak rozmawialiśmy wcześniej, mnóstwo różnego rodzaju eksportu, który idzie z Australii do Chin, został zablokowany. Natomiast całe spotkanie odbyło się w połowie marca w Anchorage na Alasce, no było raczej rozczarowujące, bo obie strony dały się, że tak powiem, grzecznie w pyskówkę. Jedni zarzucali różne problemy innym i na odwrót. I robiono to celowo, wydaje mi się, też przy kamerach, żeby to wszyscy widzieli. I to jako pożywkę dla swoich własnych wyborców we własnych krajach. Ja myślę, że Chińczycy bardzo ostro się postawili, Amerykanie również. I mnie tu wydaje się, że tutaj bardziej chodziło o wzmocnienie nacjonalizmu w Chinach, jak również jeżeli chodzi o Chiny, a jeżeli chodzi o Stany, to zagranie pod publiczkę, bo nadal jest 72 miliona Amerykanów, którzy głosowali na Trumpa i bardzo nieufnie patrzą na co administracja Bidena będzie robić odnośnie Chin, a Chiny są ostatnio wyjątkowo niepopularne w Stanach Zjednoczonych.
Czy Joe Biden zdecydował utrzymać taryfy wprowadzone wcześniej przez Donalda Trumpa?
Tak, to wszystko jest utrzymane tak jak było. Natomiast wydaje mi się, że jakość i ekspertyza, jeżeli chodzi o stronę Stanów Zjednoczonych, to jest kompletnie inna niż za czasów Trumpa. I teraz mamy do czynienia z ekspertami, bo sekretarz stanu Antony Blinken i pan Sullivan, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, doradca bezpieczeństwa do prezydenta, są ekspertami, jeżeli chodzi o Chiny. Doskonale się orientują w polityce wewnętrznej Chin, w polityce zewnętrznej Chin. Byli w Chinach bardzo często, pracowali również za czasów administracji prezydenta Obamy, byli na wyjazdach z prezydentem do Chin, także ci ludzie doskonale się orientują, o co chodzi. I wydaje mi się, że jakość, ekspertyza, jeżeli chodzi o rząd amerykański, no jest wysokiej klasy, jeżeli chodzi o sprawy Chin. Także mamy tutaj do czynienia z ekspertami.
Czy to oznacza, że może to zaowocować polepszeniem relacji?
Obie strony są zainteresowane polepszeniem relacji, natomiast obie strony bardzo skrzętnie patrzą na swoich wyborców wewnętrznych. W Stanach Zjednoczonych nie zmienia się polityka odnośnie Chin od początkowych czasów Trumpa i nawet końcowych czasów Obamy. Biznes amerykański jest bardzo rozczarowany współpracą z Chinami. Są różnego rodzaju problemy, jeżeli chodzi o inwestycje w Chinach, bo żeby zainwestować w Chinach, to trzeba wprowadzić tak zwany joint venture, czyli połączenie spółek. Można mieć 50%, ale nie więcej. Musi się odbyć wymiana wiedzy handlowej czy różnego rodzaju patentów. Bardzo często też system sądowy w Chinach jest niesprawny i jeżeli dochodzi do jakichś kontraktów czy jakichś arbitrażu, bardzo często jest problem w egzekwowaniu tego w Chinach. Także biznes amerykański ogólnie bardzo negatywnie patrzy na stosunki z Chinami i wydaje się, że jest duży nacisk wewnętrzny w Stanach, żeby po prostu, powiem niegrzecznie, ustawić Chiny tam, gdzie mają stać, bo my jesteśmy mocarstwem, a nie wy. Natomiast Chiny mają oczywiście kompletnie inną percepcję w tej dziedzinie, no bo to jest wschodzące mocarstwo i ten wschód tego mocarstwa jest wyjątkowo imponujący. Wyprowadzenie 400 milionów Chińczyków do klasy średniej przez ostatnie 30-50 lat to jest osiągnięcie no, niebywałe. I jeżeli można nazwać Komunistyczną Partię Chin jako dynastię, od początku powstania Chin, czyli od powstania Zjednoczenia Chin, które było gdzieś jakoś 200 lat przed naszą erą, czyli ponad 2200 lat temu, to jest to dynastia, która doprowadza do największych osiągnięć w historii Chin.
Jakiej konkretnie strategii jest to przypisywane? W Chinach obecnie jest bardzo dużo bogatych ludzi.
Tak, tak. Wzrost ilości miliarderów może być tylko porównywalny z ich ilością w Stanach Zjednoczonych. Natomiast wracając do Pani pytania, do strategii, tu jest mnóstwo różnego rodzaju czynników, które można wymienić. Jednym z nich to jest państwo totalitarne ma ułatwioną drogę, jeżeli chodzi o wprowadzenie różnego rodzaju zmian. I w tej kwestii od rozpoczęcia się stosunków amerykańskich z Chinami, które rozpoczął Nixon na początku lat 70., zaczęto wpuszczać spółki zagraniczne, ale na bardzo określonych warunkach do Chin. I te warunki przede wszystkim były właśnie takie, jak już wspomniałem wcześniej, że inwestycje z Zachodu nie mogły być większe niż 50%. I to jak fabryki niemieckie robiły, czy Volkswagen, czy Mercedes, czy jakieś inne, to żadna z nich nie ma większości. Natomiast te spółki chińskie bardzo sprytnie, ta druga połowa, 50% Chińczycy, bardzo umiejętnie wykorzystywała różnego rodzaju nie fair praktyki, że tak to nazwę. Poza tym przemysł w Chinach jest bardzo wysoko subsydiowany, albo był w latach 80. i 90. Masowo odbywało się kradzież intellectual properties. Poza tym, jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczne, Chińczycy dalej prowadzą taką działalność, która zaniża wartość ich pieniądza. No i bardzo skrzętnie, bardzo sprytnie balansują, jeżeli chodzi o różnego rodzaju praktyki związane z jaką wymianę handlową dopuścimy, a jaką zablokujemy. Nie da się ukryć, że ilość rąk do pracy, która jest możliwa w Chinach, jak również nie ma tak wyśrubowanych reguł, jak są na Zachodzie. Czyli fabrykę można wybudować gdzie się da i bardzo szybko. Jest mnóstwo ludzi, których bardzo tanio i bardzo szybko można zatrudnić. I to by były te główne czynniki, które doprowadziły do tego, że firmy z Zachodu zaczęły agresywnie inwestować na przełomie końca lat 80., 90. No i początku tego wieku. I to doprowadziło do gwałtownej wzrostu wymiany towarowej między Chinami a resztą świata i Chiny się zrobiły taką manufakturą, taką fabryką świata, gdzie można szybko, bardzo tanio coś wyprodukować.
Firmy zagraniczne, które wchodziły na chiński rynek i zakładały tam produkcję w Chinach, myślały o potencjale tego rynku, bo to jest ogromny rynek. A w drugą stronę, dlaczego chińskie firmy chciałyby, mając taką liczbę konsumentów na swoim własnym terytorium, dlaczego chciałyby otwierać firmy za granicą?
No fantastycznie to pani podsumowała, bo to dokładnie o to chodzi. Chińczykom chodziło o technologię i za to udostępniali swój rynek. A ponieważ firmy zagraniczne wchodziły, to też zainteresowane były produkcją w Chinach i sprzedażą w Chinach. A Chińczycy to uwzględniali, wykorzystywali taką możliwość, my wam damy rynek, będziecie mogli sprzedawać, a wy nas nauczycie technologii, wybudujecie fabryki i przekażecie nam tę technologię. I to doprowadziło do takiej sytuacji, że przez ostatnie 30 lat, i to dalej następuje, my mamy transfer jakieś 20 milionów ludzi rocznie w Chinach, przeprowadza się z wsi do miasta. I w ten sposób właśnie rząd chiński zaczyna też planować, bo klasa średnia w Chinach na 1,4 miliarda ludzi, jakieś 400 milionów to jest klasa średnia. Chińczycy chcą wyciągnąć z tej niższej klasy średniej, która jeszcze nie weszła do klasy średniej, która jeszcze jest na pograniczu, załóżmy ubóstwa, wyciągnąć następne 200 milionów, żeby tą klasę średnią podciągnąć do 60 milionów i to powoduje, że popyt wewnętrzny, który jest w Chinach, jest fantastyczny. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli oni oczekują, że jakiś zabierze im to 10-15 lat, te dodatkowe 200 milionów ludzi, już mają 400 milionów, to jest prawie Europa, bo w Europie mamy około 500 milionów ludzi mieszkających. Czyli popyt wewnętrzny takiego rynku jest fenomenalny.
W tej chwili Zachód tak jakby Chinom byłby niepotrzebny, bo tak jak już mają technologię, wzmocnili tą swoją potęgę, jeśli chodzi o ten status społeczny swoich mieszkańców, swojej własnej populacji. Po co w takim razie chcieliby mieć jeszcze relacje handlowe z innymi rynkami i rozmawiać z Amerykanami?
Dokładnie tak. Może taką powinniśmy małą zrobić tutaj dygresję. O tyle Zachód jest potrzebny Chińczykom, że jeszcze na tym etapie, ja myślę, że im brakuje jeszcze tak 2 do 5 lat, żeby się zrównać technologicznie i może zbyt wcześnie trochę Xi Jinping wyszedł z tego chińskiego ukrycia z taką delikatnością, z taką wstępliwością, która była do tej pory, bo wydaje mi się, że jeżeli by trzymał, że tak powiem, głowę nisko, pokorne ciele dwie matki się, to by jeszcze mógł wyciągnąć trochę tych technologii i sytuacja by wyglądała znacznie lepiej z punktu widzenia rozwoju technologii w Chinach. Natomiast rynek wewnętrzny jest tak już doskonale duży i sophisticated.
Taki zaawansowany.
Tak jest. Już dochodzi do tego momentu. Jeszcze nie doszedł. Jeszcze kilka lat im potrzeba. Natomiast na pewno to wygląda lepiej niż gorzej. No a patrząc w ogóle na wskaźniki gospodarcze, jak sobie Chiny dają radę z COVID-em, to jest jedyne przecież rozwijające się państwo, które w zeszłym roku, w 2019 roku mam na myśli, miało pozytywny wzrost gospodarczy. Australia też ma doskonały, 4,5 w 2020. Natomiast Chińczycy będą mieli 7-8, a oczekuje się, że także w przyszłym roku będą mieli 7,9. Czyli jeżeli oni utrzymują taki wzrost, to oni za 5 lat w kwestii nominalnego dochodu narodowego brutto dogonią, jeżeli nie przekroczą Amerykę. No na tym etapie się szacuje, że to będzie 2030. Dochód narodowy brutto Chin to jest ponad 14 trylionów, ponad 21 trylionów to jest Ameryki. Ekonomiści wyceniają te porównanie w tak zwane 3P, Purchase Power Parity. No to jest inny sposób liczenia dochodów niż ten, który ma do czynienia z produktem GDP, Gross Domestic Product, produkt dochodowy brutto. No jeżeli dojdzie do tego, tak jak wszyscy oczekują, a wszyscy oczekują, że będzie to wcześniej, w 2027-2028, no to będziemy mieli kompletnie inną sytuację geopolityczną.
Na najbliższe kilka lat Stany Zjednoczone, Chiny i rynek i relacje handlowe Australia-Chiny, co pana zdaniem się stanie? A może za chwilę o tym, co stanie się, jak już Chiny nikogo nie będą potrzebowały.
Jeżeli chodzi o relacje gospodarcze Australia-Chiny, to tak jak nam wszystkim wiadomo, te relacje bardzo spadły, natomiast nie wpłynęły one, przynajmniej na razie, zbyt na sytuację gospodarczą Australii. Australijscy eksporterzy bardzo szybko znaleźli sobie rynki zbytu dla jęczmienia, dla wina, dla tych produktów, które zostały zablokowane przez Chiny w Malezji, w Wietnamie, w Indonezji, w Japonii. Tutaj nie wygląda to źle. Najważniejszą sprawę, na którą powinniśmy zwracać uwagę, to jest, co się stanie z eksportem rudy żelaza. Jeżeli na tym etapie Chiny nie mają wyboru, bo głównym eksporterem rudy żelaza do Chin to jest Australia i Brazylia. Brazylia ma problemy z COVID-em. Tam są też różne strajki w kopalniach. Także Australia jest najbardziej takim, na którego można polegać eksporterem. Również ta sytuacja w Brazylii doprowadziła między innymi do znacznego wzrostu cen rudy żelaza. To też jesteśmy w bardzo fajnej sytuacji teraz, my jako Australijczycy, gdzie na tym etapie nie wygląda na to, żeby Chińczycy mogli pozwolić sobie na zrezygnowanie z importu rudy żelaza z Australii, bo po prostu oni się tak gwałtownie rozwijają. Tam się buduje nowa elektrownia co miesiąc i powstaje nowe miasto wielkości Brisbane, co 2-3 tygodnie. No na to trzeba żelaza, a ruda żelaza jest wysokiej jakości, jeżeli pochodzi z Australii.
Czyli na razie nas potrzebują, a co się stanie, jeśli przestaną nas potrzebować?
No to zrobią to samo, co zrobili z jęczmieniem, z winem. Wprowadzą bariery celne, które no nie pozwolą nam na eksportowanie naszych produktów do nich i będziemy musieli sobie znaleźć inne rynki zbytu, co do tej pory robimy bardzo fajnie, natomiast ruda żelaza jest, to jest 44%, zależnie od roku wielkości naszego eksportu i jakiekolwiek wahania w cenach rudy miedzi, czy wielkości rudy żelaza, czy wielkości naszego eksportu do Chin, no to wpływa na nasz bilans handlowy i na to, co rząd federalny zarabia. Także to będzie miało bardzo istotny wpływ. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, no to będziemy mieli trudną sytuację.
Czy Australii będzie łatwo zmodyfikować swoje portfolio eksportowe?
Nie, to co eksportujemy, to wydaje mi się, to się nie zmieni, natomiast jedyna szansa to jest, że znajdziemy sobie nowe rynki zbytu. Na te wiele innych produktów, czy to drzewo, czy wino, czy kraby, czy jęczmień, to wydaje mi się, że no, to nie jest taka wielkość. No, eksporterzy byli bardzo, udało im się znaleźć nowe rynki zbytu. Jeżeli chodzi o rudę żelaza, to przyznam się szczerze, że z tym może być problem. Tam India może być zainteresowana, być może w Indonezję, ale na pewno nie w takich wielkościach, w jakich Chiny to biorą. Wydaje mi się, że będzie to poważny problem, jeżeli Chiny zrezygnują z tego importu. Natomiast szanse Chin zrezygnowania z tego importu przynajmniej na tym etapie, przynajmniej na takim etapie średniookresowym, od 2 do 5 lat wydają mi się mało prawdopodobne. Wydaje mi się, że jeszcze przez ten okres czasu Chiny będą polegać na imporcie rudy żelaza z Australii. No kwestia 4-5 lat, może się sytuacja geopolityczna zmienić i no na pewno się zmieni, natomiast jak to wpłynie na import rudy żelaza z Australii do Chin, trudno przewidzieć.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Stanisław Leszczyński, znawca rynków finansowych, wykładowca na Uniwersytecie Canberra University Business School. Dziękuję serdecznie za czas.
Dziękuję uprzejmie.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.